wyszła w naszej wspólnocie?
Nasza wspólnota posługuje już kilkanaście lat modlitwą uwolnienia. Właściwie zaczęliśmy gdzieś może z rok po tym, jak Neil Lozano ze swoją ekipą przyjechał pierwszy raz do Polski. No i sukcesywnie w miarę rozwoju też tego rodzaju modlitwy w Polsce włączyliśmy się w struktury posługi modlitwą uwolnienia i teraz miejsca, w których posługujemy, nazywają się Domami Miłosierdzia, więc my jesteśmy też Domem Miłosierdzia Gdańsk i taką modlitwą posługujemy. Sama modlitwa pięciu kluczy, myślę, że kto jest z Betlejem, to miał bardzo dużą szansę słyszeć o niej, bo często o niej wspominamy. To jest książka Neila Lozano, Modlitwa Uwolnienia, część pierwsza. I to jest podstawa tak przygotowywania się do modlitwy uwolnienia. Każda osoba, która przystępuje do modlitwy uwolnienia, jest proszona, żeby tę książkę sobie przestudiować. My też na jej podstawie mamy naszą formację wolności w Chrystusie. No i właśnie wspólnota Betlejem jest jednym z takich miejsc, gdzie o taką modlitwę można prosić. My mamy zespół osób, które prowadzą, które też są wstawiennikami i taką modlitwę prowadzimy. I teraz pierwsze pytanie w ogóle o wolność, tak? Co to znaczy uwolnienie w tym sensie. Uwolnienie to jest powrót do prawdziwej tożsamości. Każdy z nas, kiedy został powołany do życia, kiedy został stworzony przez Boga, każdy z nas ma nadaną pewną tożsamość. Tożsamość, która wynika z miłości Boga do każdego z nas, bo zostaliśmy stworzeni z miłości. I ta tożsamość została bardzo mocno też potwierdzona sakramentem Chrztu Świętego. Więc ta koncepcja powrotu do wolności, czyli uwolnienia, to jest właśnie koncepcja powrotu do naszej prawdziwej tożsamości. I posługując modlitwą uwolnienia właśnie uczestniczymy tak naprawdę w budowaniu Królestwa Bożego, tak? Czyli w tym, żeby wszystkie dzieci Boga powróciły do swojej prawdziwej tożsamości, do tej tożsamości, która jakby w umyśle Boga jest od zawsze, tak? Kiedy On stwarzał każdego z nas i nieustannie stwarza, bo nas podtrzymuje w życiu, to ta tożsamość jest w Jego sercu. I kiedy my od tej tożsamości odchodzimy, no to właśnie wpadamy w związanie. A kiedy chcemy do niej powrócić, no to jest właśnie znaczenie uwolnienia. I ponieważ już od roku we wspólnocie formujemy się, tak o te osoby, które przechodzą formację Wolność w Chrystusie, formują się właśnie drogą do uwolnienia, do odzyskiwania wolności, do powrotu do tej tożsamości, no to też jakby w przyszłości jest perspektywa posługi. Dlatego też dzisiaj chcę mówić o tym, jak wygląda posługa i czym jest posługa modlitwy uwolnienia. Bardzo się cieszę, że Ania o tym wspomniała w swoim świadectwie, no bo oczywiście posługa modlitwą uwolnienia może się wiązać z taką obawą, tak? No ale no, ja nie chcę podjąć takiej odpowiedzialności, tak? Żeby się modlić o czyjeś uwolnienie. No świetnie, bo my się nie podejmujemy odpowiedzialności za uwolnienie kogoś. Modlitwa uwolnienia to nie jest przejmowanie odpowiedzialności za czyjąś wolność, tylko to jest prowadzenie danej osoby, czyli przygotowanie i najpierw pomoc w przygotowaniu i prowadzenie danej osoby właśnie w takim dialogu z Jezusem Chrystusem, który ma prowadzić do tego, żeby ta osoba podjęła decyzję i podjęła konkretne kroki do powrotu do swojej pierwotnej tożsamości. Więc na pewno nie jest tak, że posługując modlitwą uwolnienia my bierzemy odpowiedzialność za wolność tej osoby, bo nikt z nas nie jest w stanie jej przywrócić wolności, nikt z nas nie jest w stanie nikogo zbawić. To robi Jezus Chrystus. My możemy tylko być pomocą i kogoś poprowadzić. I do tego właśnie bardzo no takim narzędziem, którego doświadczamy dobrych owoców, jest ten model pięciu kluczy. Więc czym jest tak naprawdę ta posługa, skoro ona nie jest przejmowaniem odpowiedzialności za wolność tej osoby, która prosi o modlitwę uwolnienia? Naszym doświadczeniem jest to, że posługa to jest przede wszystkim uczenie się miłości. Jedyną naszą odpowiedzialnością przy posługiwaniu modlitwą uwolnienia jest okazanie miłości tej osobie, która prosi. Okazanie jej miłości. Stworzenie też atmosfery miłości. I oczywiście my wykonujemy pewne czynności, przechodzimy przez kroki, tak? To mamy jakąś zaplanowany przebieg tej modlitwy, ale przede wszystkim, tak, staramy się otwierać na prowadzenie Ducha Świętego i być takimi kanałami przepływu miłości. Więc to jest pierwsza rzecz, o którą trzeba się zatroszczyć, kiedy chcemy posługiwać modlitwą uwolnienia, to jest, żeby skupić się na miłości do tej drugiej osoby. Oczywiście, my jesteśmy wszyscy słabymi ludźmi i mamy jakieś tam słabe te zasoby, one się jakoś tam gdzieś tam wyczerpują, mamy jakieś uszczerbki na nich i tak dalej, więc robimy to, co jest możliwe z naszego punktu widzenia. Osoby taką, jaką dana osoba posługująca jest w tym momencie, a resztę robi Duch Święty, ale naszym jakby takim nadrzędnym celem jest okazanie miłości osobie, która przychodzi. I za to jesteśmy odpowiedzialni, tak, żeby się o to troszczyć. A za resztę jakby to już jest odpowiedzialny Duch Święty. Czy dana osoba doświadczy uwolnienia, czy nie doświadczy, to już nie jest nasza historia. To już jest historia Pana Jezusa z daną osobą i ich relacja, a my przychodzimy, tak, aby służyć i aby jakby zapewnić tą atmosferę miłości, żeby też jakby pokazać tej osobie, że kontakt z Jezusem Chrystusem, który jest źródłem wolności, to jest kontakt z kimś, kto kocha. Oczywiście to nie jest tak, że my po prostu przychodzimy i mówimy o sobie, że ją kochamy i koniec, tak? Oczywiście ta posługa bazuje na pewnych narzędziach, ona też bazuje na pewnej wiedzy, no ale to wszystko jest jakby do zdobycia, tak? W naszej wspólnocie to wygląda tak, że my przygotowujemy osoby, które mają posługiwać, no, na różnych etapach, tak? Pierwszy etap teraz mamy już ułatwiony, ponieważ mamy formację, która jakby wprowadza w ogóle w ten model pięciu kluczy i w tą koncepcję uwolnienia, powrotu do pierwotnej tożsamości. No więc to jakby teraz możemy sobie traktować jako taki pierwszy krok, tak? Drugim krokiem jest zazwyczaj przejście modlitwy uwolnienia. Mówię zazwyczaj, bo zdarzają się wyjątkowe sytuacje, że osoba, która jeszcze nie przeszła sama modlitwy uwolnienia, przygotowuje się do tego, żeby być stawiennikiem, ale jako zasadę traktujemy, że posługuje osoba, która sama przeszła modlitwę uwolnienia. A następnie, no, to jest też pragnienie. I to oczywiście nie pragnienie tego, żeby kogoś uczynić wolnym, bo my nie jesteśmy w stanie nikogo uczynić wolnym, tylko pragnienie, żeby służyć. Jeśli w kimś takie pragnienie jest, no to my wtedy przygotowujemy taką osobę. Pierwsze jakby kroki w tej posłudze to są zawsze kroki wstawiennika, tak? Czyli ktoś z osób, które są już doświadczone, przeprowadza rozmowę, my zapewniamy też materiały. Oprócz tego, że po przejściu modlitwy uwolnienia, ta pierwsza książka już jest znana, tak, bo mamy przygotowanie do modlitwy własnej, to mamy jeszcze inne materiały, jest druga część tej książki Modlitwa uwolnienia autorstwa też Nila Lozano, która była napisana zaraz po tej pierwszej, właśnie dla osób posługujących. Jest część trzecia, której autorem jest ojciec Remigiusz Recław, która zawiera medytacje, znaczy takie punkta do medytacji ignacjańskiej na temat uwolnienia. I jest moja ulubiona, czwarta część, widzicie, że ona jest grubsza, autorstwa Nila Lozano ze wspomaganiem Matthew Lozano, który jest synem Nila i też posługuje w tym teamie takim właśnie pierwotnym założycieli tego rodzaju modlitwy. Podręcznik dla posługujących to się nazywa, bardzo fajna książka. Polecam wszystkim osobom, które są zainteresowane modlitwą uwolnienia, posługującym, którzy jeszcze jej nie czytali, kładę bardzo na serce, bo naprawdę to jest książka, która jest napisana w formie pytań i odpowiedzi, właśnie na podstawie rozmów z osobami posługującymi. Od razu apel do tych, którzy mnie słyszą i mają tą książkę betlejemską, a jej nie czytają, to poproszę o zwrot, bo mamy te książki wspólnotowe, one się rozeszły i jakoś nie chcą do mnie wrócić, więc jeśli masz tą książkę i nie czytasz, to ją oddaj. Więc są materiały, są też nagrane konferencje Nila i Janet Lozano, one są dostępne w internecie. które właśnie przeprowadzają przez kolejne kroki. Bardzo fajne konferencje. Jeśli ktoś z Was przechodzić tą naszą formację Wolność w Chrystusie, to tam jest taki wstępny materiał, który jest animatorom przekazany i być może już animatorzy troszkę z Wami rozmawiali na ten temat, który jest właśnie zaczerpnięty z konferencji mówionych przez Nila i Janet. Więc też bardzo polecam, konferencje są dostępne, tak jak mówię, na YouTubie, w internecie. Kto może posługiwać modlitwą uwolnienia? Trochę powiedziałam już o tym, że no, po pierwsze chcemy, żeby to były osoby, które przeszły modlitwę pięciu kluczy same. Ja mam tutaj takie punkciki wypisane, one pochodzą właśnie z tej książki Warunki podjęcia posługi. Mieć osobistą relację z Bogiem i poważnie podchodzić do rozwoju swojego własnego życia duchowego. Posługujemy też, fajnie, że Ania o tym wspomniałaś, posługujemy w zespole i też tworzymy Dom Miłosierdzia, to jest pewna wspólnota osób posługujących. Do posługi modlitwy, uwolnienia potrzebujemy, do wspólnej posługi potrzebujemy ufać sobie nawzajem. Więc ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że możemy polegać na tej osobie, z którą razem posługujemy. Czy to jest osoba prowadząca, czy wstawiennik. Więc chcemy wiedzieć, że ta osoba ma relację z Bogiem. Tak? Więc na przykład nie zapraszamy do posługi osób, których totalnie nie znamy. Tak? Ponieważ modlitwa uwolnienia jest takim czasem, kiedy osoba, która prosi o modlitwę, bardzo często mówi o rzeczach dla niej bardzo trudnych. Więc osoby, które są obecne przy tym, to muszą być osoby godne zaufania. Więc dla nas jakby podstawą jest relacja z Bogiem. To jest osoba, która chce posługiwać, to powinna być też osoba, która chce się rozwijać w tej posłudze, tak? Ponieważ jeśli się nie rozwijamy, to się cofamy. Tak, więc na pewno zachęcamy do czytania materiałów. Na pewno jest też tak, że to musi być osoba gotowa do tego, żeby jakby poprawiać swoją posługę. I my po każdej modlitwie zostajemy na chwilę w zespole, który się modli, żeby omówić daną modlitwę, żeby powiedzieć, tutaj można byłoby zrobić to inaczej, lepiej, to poprawić, tak? Albo na następny raz trzeba pamiętać, żeby coś tam, tak? Albo a tutaj to bardzo dobrze w tej sytuacji to zadziałało, myślę, że to była dobra decyzja, tak? Żeby sobie dać taką informację zwrotną, żebyśmy mogli się w tej posłudze rozwijać. Więc musimy być otwarci na to, że ktoś nam powie, tak? Że następnym razem na przykład nie zamykaj oczu podczas modlitwy, bo dobrze, żebyś miał kontakt z tą osobą, nie? Więc trzeba być na to otwartym. Mam tu taki punkt przejść szkolenie. My dzisiaj na spotkaniu osób, które posługują, mówiliśmy o tym, że być może będziemy prosić o jakieś takie właśnie mini rekolekcje osoby z tych domów, które mają większe doświadczenie niż my, ale my szkolimy w ten sposób, że właśnie w trakcie posługi tak, dana osoba się przygotowuje do bycia wstawiennikiem przez rozmowę i przygotowanie z materiałów, a do bycia osobą prowadzącą w trakcie bycia wstawiennikiem. Żeby być osobą prowadzącą, trzeba być przynajmniej raz wstawiennikiem. No u nas to jest dłużej, tak? Że najpierw po prostu jesteśmy wstawiennikami w trakcie modlitwy. Cechować się dyskrecją i umiejętnością zachowania poufności. U nas jest tak, że żeby włączyć się w zespół osób posługujących, musi być zgoda lidera. I ona właśnie między innymi jest dlatego potrzebna, zgoda lidera w porozumieniu z pasterzem też, że to są osoby, które muszą być zdolne do tego, żeby zachować dyskrecję, wręcz podobną jak w sakramencie pokuty, tak, jak kapłani. Znaczy my to zawsze mówimy o osobie, która przychodzi do modlitwy, że my jesteśmy zobowiązani do totalnej dyskrecji. Znaczy jedyny moment, kiedy rozmawiamy na temat tego, co było w trakcie modlitwy uwolnienia, to jest chwila po modlitwie, kiedy robimy sobie podsumowanie. To podsumowanie też jest techniczne raczej, tak, czyli dotyczy bardziej tego, co myśmy na modlitwie robili, niż dotyczące danej modlitwy. I potem już nigdy nie wracamy do treści tych tych rzeczy, które na modlitwie się zadziały, które były powiedziane. Jedyny wyjątek jest wtedy, kiedy dana osoba wróci do tych treści w rozmowie z nami, tak? Czyli przyjdzie i bo na przykład nas zna, albo się z nami jeszcze raz spotkała i wróci do tego, tak? Czyli tylko i wyłącznie z inicjatywy osoby, nad którą się modliliśmy. Więc tutaj trzeba mieć takie predyspozycje pewne osobowościowe, tak? To znaczy nie może posługiwać osoba, która nie jest w stanie dotrzymać tajemnicy, tak? Która po prostu jakoś tam bezwiednie zapomni o tym i komuś o tym powie. Tego nie możemy zrobić, ponieważ zawsze gwarantujemy osobie dyskrecję. Być gotowy do korzystania tylko z modelu pięciu kluczy. Model pięciu kluczy to nie jest jedyny model modlitwy uwolnienia. W wielu miejscach w Kościele, tak, Kościół jest bardzo różnorodny, modlitwa uwolnienia jest prowadzona też jakby na innych zasadach, tak? Znaczy, oczywiście to nie są jakby diametralnie różne, tak? Ale sposób może się różnić. My akurat jesteśmy w Domu Miłosierdzia, jesteśmy zrzeszeni w przymierzu Domów Miłosierdzia, więc my się deklarujemy, że my posługujemy właśnie modelem pięciu kluczy, tak? Czyli tym modelem stworzonym przez Nila Rozano i jego zespół. Więc nie dokładamy jakby od siebie dodatkowych rzeczy. Na przykład czas modlitwy uwolnienia to nie jest czas na udzielanie rad danej osobie, na prowadzenie jakiejś tej osoby, nie wiem, duchowe, psychologiczne, jakiekolwiek inne. To nie jest na to miejsce, tak? Oczywiście w Kościele jest miejsce na wiele rzeczy, ale sama modlitwa uwolnienia jest modlitwą, którą prowadzimy właśnie stricte według wskazówek tego modelu pięciu kluczy Nila Lozano. Umieć słuchać i dać się prowadzić przez Ducha Świętego. Myślę, że to jest wskazówka do każdego chrześcijanina. Ale my szczególnie też na modlitwie, zawsze się przed modlitwą modlimy razem. Też zawsze prosimy wstawienników, osoby z diakonii modlitwy wstawienniczej, żeby się wstawiały w trakcie modlitwy, ponieważ nie ma takiej opcji, żebyśmy bazowali na własnych siłach. Tak? Tutaj musimy bazować na działaniu Ducha Świętego, więc po pierwsze sami się staramy rozwijać, tak? Staramy się przygotowywać do modlitwy. Zawsze jest wymóg, żeby osoba posługująca była w łasce uświęcającej. Więc my jakby w trakcie w ogóle naszego życia staramy się wzrastać duchowo, tak? Czyli być w kontakcie z Duchem Świętym, starać się uczyć go, słuchać Ducha Świętego i przez Niego prowadzić. I tego doświadczamy też takiej łaski. To myślę, że każdy z nas, z osób, które posługują, może o tym powiedzieć, że doświadczamy tego, że Duch Święty też nam pokazuje, że On działa w trakcie tej modlitwy, że często jest tak, że mamy jakby potwierdzenie, że jakby decyzja podjęta przez osobę prowadzącą potem jest potwierdzona przez wstawienników, że tak, to właśnie dobrze, w tym kierunku dobrze, że poszedłeś, dobrze, że powiedziałeś to i to, że mamy takie potwierdzenie. Też często modlitwy na piątym kluczu jest modlitwa błogosławieństwa. Też bardzo często jest tak, że Duch Święty nas porusza i potem dostajemy, ponieważ jesteśmy w zespole, to jedna osoba na przykład z zespołu mówi, że kiedy powiedziałeś to w modlitwie, to czułem, że to jest właśnie to jest właśnie to, co Pan Bóg chciał, żebyś powiedział, więc też tego doświadczamy. Zabiegamy o to, prosimy Ducha Świętego o to, żeby nas prowadził, ale też doświadczamy tego. Nie nastawiać się na to, że dana osoba musi koniecznie odzyskać wolność. To już Ania o tym powiedziała, ja już o tym powiedziałam. To nie do nas należy branie odpowiedzialności za wolność osoby. Co więcej, jest też tak, że możemy w ogóle nie podjąć modlitwy uwolnienia. Jeśli uznamy, że to nie jest dobre dla danej osoby, to możemy nie podjąć modlitwy uwolnienia. I osoba prowadząca może o tym zdecydować już od razu koordynator na wstępie, czyli ja jestem taką osobą w tym momencie w Betlejem, jestem koordynatorem, czyli osobą, która kontaktuje osobę proszącą z osobą prowadzącą, ale może też taką decyzję podjąć osoba prowadząca. Nie musimy koniecznie prowadzić modlitwy uwolnienia według metody pięciu kluczy. Są takie sytuacje, kiedy to nie jest wskazane dla osoby proszącej i wtedy po prostu nie podejmujemy tej modlitwy, modlimy się po prostu wstawienniczo, błogosławimy tą osobę, ale nie podejmujemy tej modlitwy. To są wyjątkowe przypadki, ale też żebyście wiedzieli, że osoba, która posługuje modlitwą uwolnienia, ona też ma takie poczucie bezpieczeństwa, że nie musi modlitwy podjąć w ogóle według metody pięciu kluczy. Mieć umiejętność okazywania miłości bez osądu i słuchania według pięciu kluczy. No słuchanie według pięciu kluczy to się doświadczenie nas tego uczy, żebyśmy już słuchali pod kątem, w jakim kluczu nawiązać do danej rzeczy, o której mówi osoba, która prosi o modlitwę. Ale właśnie, okazywanie miłości, o tym powiedziałam, bez osądu. I to bez osądu to nie jest tylko, że my, żebyśmy nie osądzali danej osoby, która mówi o rzeczach trudnych, czasami też o grzechach swoich wręcz. Bo myślę, że to jest w miarę oczywiste, tak? Że nie jesteśmy po to, żeby tą osobę osądzać, tylko jesteśmy po to, żeby ją prowadzić do Jezusa. Ale też bez takiego zdziwienia i szoku, ponieważ w trakcie modlitwy uwolnienia no, czasami słyszymy o sytuacjach bardzo trudnych. I myślę, że nie wiem, czy osoby te, które prowadzą, się ze mną zgodzą, ale myślę, że Pan Bóg prowadzi nas do tego, żeby nie reagować na to jakimś takim, wiecie, takim emocjonalnym, jakimś wielkim poruszeniem, które na przykład odbiera nam zdolność, nie wiem, oceny sytuacji, co w danym momencie powinnam zrobić, jak poprowadzić modlitwę, czy właśnie takim szokiem, który nas wytrąca zupełnie z równowagi i powoduje, że się na przykład boimy podejmować modlitwę. Tutaj ważne jest takie nastawienie serca, żeby przyjąć tą osobę właśnie w takim kontekście, w jakim ona przychodzi, czyli jako dziecko Boże, o które troszczy się Pan Bóg. My się nie zatroszczymy a tak o nikogo, jak Pan Bóg się troszczy o każdego z nas. Więc tutaj ważne jest, żebyśmy umieli przyjmować osobę z jej historią, z jej doświadczeniem, z jej bagażem właśnie takich różnych, nawet trudnych doświadczeń, w takim pokoju, tak? Że jest to dziecko Boże, które przychodzi tutaj po to, żeby Pan Bóg je uwolnił, żeby Pan Bóg je dotknął, a nie właśnie z takim nastawieniem, że ojej, dowiedziałam się czegoś strasznego. I muszę Wam powiedzieć ze swojego doświadczenia, że nawet jeśli prowadziłam modlitwę uwolnienia za osoby znane, które mówiły o trudnych rzeczach, to były takie sytuacje, myślę teraz o jednej konkretnej. Nie zapomniałam tego, ale to w ogóle jakby nie wpłynęło na moje postrzeganie tej osoby. Tak jakbym w ogóle nie wiedziała o tym, tak? O tym, co ta osoba powiedziała na modlitwę uwolnienia. Więc też Duch Święty działa w tym kierunku, jeśli się na niego otwieramy, że uzdalnia nas do tego, że to, że usłyszymy o jakichś bardzo trudnych rzeczach, jakby no, nie powoduje jakiejś zmiany naszego postrzegania, czy danej osoby, czy też w ogóle naszego patrzenia na świat. Ta posługa modlitwą uwolnienia dla mnie jest właśnie takim miejscem, gdzie jakby doświadczamy tego, że Królestwo Boże w nas jest, tak? Że ono jest już tu i teraz, że Bóg jest na tyle też pokorny wobec człowieka, że daje nam teraz, nam też jako wspólnotę lud Boży, jako wspólnocie ludowi Bożemu, właśnie doświadczyć tego, że On działa tu i teraz. Daje nam do tego konkretne narzędzia i daje nam tego doświadczać. I kiedy myślę o posłudze modlitwą uwolnienia, to myślę właśnie o takiej współpracy w budowaniu Królestwa. Czyli takim dokładaniu, wiecie, jak każdy ten mały człowieczek, tak, który się, kiedy patrzymy w obecności Bożej na siebie, to widzimy siebie takimi małymi, takimi słabymi, tak? I być może czasem nam się wydaje takimi nieprzydatnymi, ale jednak jeśli każdy z nas to jedno małe narzędzie weźmie, to jedno cegiełkę położy, to królestwo się buduje. I naprawdę oglądamy wielkie rzeczy, wielkie przemiany i doświadczamy tego, że Bóg jest żywy i prawdziwy, kiedy podejmujemy się posługi. I to nie jest tak, że ta posługa nic nie kosztuje. No oczywiście kosztuje wysiłek, tak? Ona kosztuje wysiłek po pierwsze zbierania doświadczenia, po drugie dbania o własny rozwój duchowy, po trzecie właśnie takiej otwartości na to, żeby się poprawiać, żeby naprawiać to, czego nam jeszcze nie dostaje, tak? Po czwarte właśnie dyskrecji, żeby umieć się pilnować, po piąte dawania swojego własnego czasu, zaangażowania, czasami cierpienia fizycznego, bo często jest tak, że jesteśmy zmęczeni, że to jest wyczerpujące, tak? Bo modlitwa uwolnienia no, trwa jakiś tam określony czas, czasami dłużej, czasami krócej, ale zazwyczaj nie jest to 5 minut. Więc wymaga to poświęcenia czasu, zaangażowania. No, jest to też jakby jakiś koszt emocjonalny, który musimy wydatkować, tak? No bo spotykamy się właśnie z osobą, która potrzebuje pomocy, która ma trudne doświadczenia, ale jest ten model pięciu kluczy jest wspaniałym narzędziem, które jakby nas nie obciąża. Jesteśmy tylko osobami, które prowadzą tą osobę w dialogu z Jezusem Chrystusem. Jeśli ta osoba daje się prowadzić, to całą robotę, w cudzysłowie, wykonuje Jezus, tak? Przez Ducha Świętego, dając Ducha Świętego. No oczywiście potrzeba jest otwartości osoby, która prosi modlitwę, potrzeba jest nasze zaangażowanie, żeby ją przeprowadzić, ale jakby możemy doświadczać tego, że Bóg działa tu i teraz, że Bóg jest żywy, że Bóg jest prawdziwy. Ja na przykład jestem ogromną fanką piątego klucza, który jest błogosławieństwem Ojca i bardzo mocno doświadczam tego, ja zawsze czekam na piąty klucz, kiedy posługuję, bo bardzo mocno doświadczam tego, że kiedy modlimy się modlitwą błogosławieństwa, to jest to moment, kiedy bardzo często osoba, nad którą się modlimy, doświadcza żywego, prawdziwego Boga tu i teraz i Jego miłości. I wiecie, może to brzmi też trochę emocjonalnie, tak? Ale no emocje też są częścią każdego z nas, ale jest to takie doświadczenie, które właśnie dla mnie jest takim obrazem Królestwa, że Bóg nas prowadzi jako lud Boży, że się nami posługuje, że daje nam siebie nawzajem, że możemy sobie służyć, że jeśli ja czegoś doświadczam, to też ogłasza, tak? Nie możemy o tym nie mówić, tak? Jeśli ja doświadczam uwolnienia, jeśli Bóg zrywa ze mnie więź, to nie mogę o tym milczeć, nie mogę o tym nie mówić. Tak? Jeśli ja doświadczam tego, że jakiś konkretny model prowadzi do wolności, do tego, żeby przybliżyć się do Boga, no to nie mogę nie rozprzestrzeniać tego. Więc to dzisiejsze opowiadanie moje jest po to, żeby też zachęcić osoby, które przeszły już u nas formację Wolność w Chrystusie, które przeszły modlitwę uwolnienia, do tego, żeby zapytać się Pana Boga na modlitwie. A może mnie zapraszasz do tej posługi? Jeśli ktoś z Was czuje takie zaproszenie do posługi, tak? Nie do tego, żeby kogoś uwalniać, bo uwalnia Pan Bóg, ale do posługi, do tego, żeby rozprzestrzeniać to Królestwo właśnie w taki sposób, no to przyjdźcie czy do mnie, czy do lidera, czy do swojego animatora i powiedzcie, że jest w Waszym sercu takie pragnienie. Tak jak wszystkie posługi we wspólnocie, one są jakby też kierowane przez liderów, przez pasterza, więc jest to weryfikowane. Nie każda osoba, która chce w tym momencie od razu musi posługiwać, tak? Jest różnie, ale myślę, że my mamy tak ogromne potrzeby, że Pan Bóg, jeśli będzie w Waszym sercu składał takie pragnienie, to będzie Was do tej posługi prowadził. Bo nie zawsze jest kolejka i są długie okresy, kiedy nie mamy osób, które nas proszą o modlitwę, ale są też takie okresy, że mamy kilka osób na raz, tak? I musimy prosić te osoby, żeby chwilę poczekały, bo nie mamy tyle zespołów. Więc ja chcę Pana Boga uwielbić w tym, że nas pokierował właśnie na takie tory, żebyśmy tą modlitwą posługiwali, a Was zachęcić do tego, jeśli nie przeszliście jeszcze formacji Wolność w Chrystusie, to sobie konsekwentnie do niej dążcie i ją przechodźcie, a jeśli przeszliście, to zapytajcie się Pana Boga, czy Was nie zaprasza do takiej posługi. To tyle ode mnie. Może ktoś z Was ma jakieś pytania? Tak, rola dla kapłana jest kluczowa. Kapłan nam błogosławi przed posługą. Kapłan jest też osobą weryfikującą osoby posługujące. Czyli wszystkie osoby, które u nas posługują, tak, są jakby zweryfikowane, w sensie, no to może to być brzydko brzmi, tak? Posługują z błogosławieństwem, ze zgodą lidera i z błogosławieństwem kapłana, tak? Więc kapłan jest osobą, która nas też pilnuje, żebyśmy nie wyprawiali jakichś rzeczy niezgodnych z nauką Kościoła i nam błogosławi, tak? Że my przychodzimy po błogosławieństwo do kapłana. Nasz kapłan jest też już zapoznany z metodą pięciu kluczy, tak? I wie, co to jest, jak my posługujemy, więc no, sprawuje nam taką opiekę. Czasami się zdarzają pytania od osób proszących o modlitwę, czy to kapłan będzie się modlił. Ten sposób modlitwy został stworzony po to, żeby mogli się modlić świeccy. To nie znaczy, że kapłani nie mogą się modlić, bo mogą i modlą się, ale kapłani mają bardzo wiele różnych posług i nie są w stanie odpowiedzieć na pragnienia wszystkich osób. No więc właśnie po to został stworzony model pięciu kluczy, żeby się mogli też modlić świecy.
A gdzie odbywa się taka modlitwa?
W naszej wspólnocie ona się odbywa w domu parafialnym. Tutaj w domu parafialnym parafii Ojca Pio. Teraz też rozważamy taką możliwość, żeby jeśli będą jakieś bardzo wielkie trudności lokalowe, to żeby się też modlić w parafii świętego Ignacego, gdzie fundacja ma swoje miejsce, Fundacja Radość Ewangelii, i też może użyczyć miejsca, ale staramy się, żeby to było w takim miejscu właśnie, no jak dom parafialny, tak? Że nie modlimy się nigdy na przykład w domu, tak? No bo zazwyczaj my się staramy też tak ustawić, nie zawsze się tak da, bo przyjeżdżają też osoby z daleka, ale jeśli jest taka możliwość, to często ustawiamy modlitwę na przykład po mszy świętej, żeby najpierw uczestniczyć we mszy świętej, wtedy jest łatwo podejść do kapłana po błogosławieństwo też i no i wtedy idziemy sobie na modlitwę. Tak? Ona się w salkach zazwyczaj odbywa tutaj w domu parafialnym. Tak jak mówię, być może będziemy też czasami w innym domu parafialnym, ale w domu parafialnym. No dobrze, to się pomódlmy na koniec.